Końcowe utwory Księgi Psalmów to hymny pochwalne, pieśni sławiące wielkość, sprawiedliwość i łaskawość Boga. Psalm 148 rozpoczyna się okrzykiem: Alleluja! Chwalcie Pana z niebios! Chwalcie Go na wysokościach! Chwalcie Go wszyscy Jego aniołowie! Chwalcie Go wszystkie Jego zastępy! Chwalcie Go słońce i księżycu! Chwalcie Go wszystkie gwiazdy świecące! Chwalcie Go nieba najwyższe i wody, co są ponad niebem! Chwała, cześć, uwielbienie Boga rozpoczyna się wysoko, w niebiosach. Cały niewidzialny dla nas świat aniołów, świat zastępów na wysokościach, pełen jest chwały Boga. Podobnie powinno być i na ziemi. I tu wszelkie stworzone przez Boga istoty winny oddawać cześć Najwyższemu. Całe stworzenie powinno czcić i wielbić swego Stwórcę. Psalmista woła: Niech imię Pana wychwalają. On bowiem nakazał i zostały stworzone. Utwierdził je na zawsze, na wieki. Nadał im prawo, które nie przeminie. Chwalcie Pana z ziemi, potwory i wszystkie morskie głębiny, ogniu i gradzie, śniegu i mgło, gwałtowny huraganie, co pełnisz Jego słowo, góry i wszelkie pagórki, drzewa rodzące owoc i wszystkie cedry, dzikie zwierzęta i bydło wszelakie, to, co się roi na ziemi i ptactwo skrzydlate, królowie ziemscy i wszystkie narody, władcy i wszyscy sędziowie na ziemi, młodzieńcy, a także dziewice, starcy wraz z młodzieżą, niech imię Pana wychwalają, bo tylko Jego imię jest wzniosłe. Majestat Jego góruje nad ziemią i niebem. Tak, i w niebie, i na ziemi powinien rozlegać się okrzyk Alleluja. Chwalmy Pana. Dzisiaj jeszcze tak się nie dzieje, ale nadejdzie czas, kiedy wszystko, co żyje, odda chwałę Panu, jedynemu żywemu Bogu. Następny, przedostatni już utwór Księgi Psalmów to Psalm 149, hymn pochwalny mówiący o posłannictwie Izraela, posłannictwie narodu wybranego przez Boga do wypełnienia szczególnej misji. Psalm rozpoczyna się słowami: Alleluja! Śpiewajcie pieśń nową Panu. Chwała Jego niech zabrzmi w zgromadzeniu świętych. Niech Izrael się cieszy swym Stwórcą. Niech synowie Syjonu radują się swym Królem. Pieśń nowa to pieśń zbawienia. Izrael od początku wyznawał, że Pan jest nie tylko Stwórcą, ale i Zbawicielem. W czasie końca Izrael odda chwałę Królowi, który obejmie tron odnowionego Syjonu, Mesjaszowi Izraela, Chrystusowi. Psalmista woła: Niech synowie Syjonu radują się swym Królem, niech chwalą Jego imię wśród tańców, niech grają Mu na bębnie i cytrze, bo Pan w ludzie swoim ma upodobanie i zdobi pokornych zwycięstwem. Pan ma upodobanie w swoim ludzie i obdarzy go ostatecznym zwycięstwem. Chrystus przybędzie jako zwycięski Pan, Król, Władca całego świata. Będzie On sędzią narodów, które prześladowały lud Boży. Ukarane zostanie wszelkie zło, wszelki bunt przeciwko Bogu i Jego ludowi. Od 6 wiersza czytamy w przedostatnim psalmie: Niech chwała Boża będzie w ich ustach, a miecze obosieczne w ich ręku, aby dokonać pomsty wśród pogan i karania pośród narodów, aby ich królów zakuć w kajdany, a dostojników w żelazne łańcuchy, by wypełnić na nich pisany wyrok. To jest chwałą wszystkich Jego świętych. Alleluja! Kiedy Pan Jezus powróci na ziemię, osądzi narody z powodu ich buntu przeciwko Bogu, z powodu zła i zepsucia szerzącego się na świecie. Na początku Księgi Psalmów W psalmie drugim czytaliśmy, iż Chrystus rozgromi narody żelaznym berłem, że roztłucze je jak gliniane naczynie. Drogi przyjacielu, nie możemy zapomnieć, że święty Bóg nie toleruje grzechu, że nadejdzie dzień, w którym rozprawi się z wszelkim złem, ukróci wszelki grzech. Wszyscy jesteśmy grzeszni, i ja, i ty. Ocaleć możemy jedynie kryjąc się w cieniu krzyża Jezusa. Powierzmy Chrystusowi ster naszego życia. Uczyńmy Go swoim przewodnikiem, swoim Panem, a wtedy będziemy ocaleni. Zaufanie Chrystusowi, wiara w odkupieńczą moc Jego dzieła zbawienia, to jedyny klucz do zwycięstwa. Wszak zwycięstwem, które zwycięża świat, jest, jak zapewnia Jan apostoł, nasza wiara. Wierzmy, ufajmy Bogu. On jest chwałą wszystkich wierzących, wszystkich świętych. Chwalmy Pana, śpiewajmy Mu nową pieśń, pieśń zbawienia. Alleluja! Ostatni utwór Księgi Psalmów to wspaniały hymn pochwalny, wielki finał cyklu pieśni wielbiących Boga. Hymn ten stanowi końcową doksologię całego psalterza. Jest jak końcowy akord symfonii poświęconej wszechmocnemu, wszechobecnemu, nieskończenie dobremu i miłosiernemu Bogu. Natchniony psalmista woła: Alleluja! Chwalcie Boga w Jego świątyni. Chwalcie Go na wyniosłym Jego nieboskłonie. Chwalcie Go za potężne Jego czyny. Chwalcie Go za wielką Jego potęgę. Chwalcie Go dźwiękiem rogu. Chwalcie Go na harfie i cytrze. Chwalcie Go bębnem i tańcem. Chwalcie Go na strunach i flecie. Chwalcie Go na cymbałach dźwięcznych. Chwalcie Go na cymbałach brzęczących. Wszystko, co żyje, niech chwali Pana. Alleluja! Ten psalm to pieśń jakby rozpisana na chóry i orkiestrę. Wymienione są tu instrumenty muzyczne, w tym instrumenty strunowe, dęte i perkusyjne. Mowa jest tu także o wielbieniu Boga tańcem, o wielbieniu Boga w świątyni i na świętym nieboskłonie, czyli w sferze nieba. Na koniec psalmista woła: wszystko, co żyje, niech chwali Pana. Jak więc mamy wielbić Boga, naszego Pana? Księga Psalmów mówi na ten temat bardzo wiele. Wsłuchiwaliśmy się w słowa kolejnych psalmów w czasie naszych audycji przez 2,5 miesiąca. A teraz, na koniec, mamy przed sobą hymn wzywający w każdym wersecie: chwalcie Pana. Jak więc mamy chwalić Boga? Jak Go wielbić i czcić? Przede wszystkim, na samym początku, musimy uświadomić sobie, kogo mamy czcić, kim jest ów Pan. Jest to jedyny, prawdziwy, żywy Bóg. Jest to Stwórca i Zbawiciel. On stworzył świat, w którym żyjemy. Nie jesteśmy w stanie nawet objąć umysłem tego, jak wielki jest wszechświat stworzony przez Boga. Nasza maleńka planeta jest jak drobinka, jak pyłek w ogromnej przestrzeni wszechświata stworzonego przez Boga. Ten sam Bóg to Zbawiciel, ten, który przyszedł w osobie Jezusa Chrystusa na ziemię i złożył w ofierze na krzyżu swoje życie, żeby odkupić ciebie i mnie. Bóg jest Stwórcą i jest Zbawicielem. Jest jedynym Stwórcą i jedynym Zbawicielem. Nie ma innego Stwórcy i innego Zbawiciela. Nie ma innego dawcy życia poza Bogiem. Biblia mówi nam, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym. On nas stworzył i odkupił nas. Jesteśmy Jego własnością. Kocha nas i pragnie, byśmy i my Go kochali. Związek Drodzy Chrystusa słuchacze, i Kościoła przyjemnością porównany jest w Biblii do związku męża i żony. Kochający mąż nie chce, żeby jego żona wiązała się z innymi mężczyznami. Pragnie, żeby swoją miłością obdarzała tylko Jego. To podobieństwo pozwala nam zrozumieć, że kochający nas Bóg pragnie, byśmy i my kochali Jego. Ten, który nas stworzył, ten, który nas odkupił, jest godny uwielbienia, jest godny naszej czci. On pragnie, byśmy Go wielbili. Nie samych siebie, nie rzeczy materialne, nie pieniądze, nie seks, nie władza, nie sława. Nie to powinno zajmować pierwsze miejsce w naszych sercach, lecz miłość do Boga, naszego Stwórcy i Zbawiciela. Biblia zapowiada, że nadejdzie dzień, kiedy wszystko, co żyje, będzie sławić Boga. On stworzył i ukochał wszystko, co żyje. I jedynie On jest godzien wszelkiej chwały. Kto ma wielbić Pana, żywego Boga? To drugie pytanie, które stawiamy sobie dzisiaj, kończąc lekturę Księgi Psalmów. Kto jest wezwany, by wielbić Boga? Psalmista woła: wszystko, co żyje, niech chwali Pana. Bóg stworzył wszystko, co żyje, i wszystko, co żyje, ma chwalić Boga. Człowiek został stworzony jako osoba, jako istota zdolna do nawiązania więzi, społeczności z Bogiem. Człowiek jest zdolny do wyrażenia wdzięczności Bogu, do wielbienia Boga, sławienia Jego mocy, dobroci i odwzajemnienia Jego miłości. I to jest prawdziwy cel życia człowieka. Wielbienie Boga, Stwórcy i Zbawiciela. Wszystko, co żyje, całe stworzenie, ma uczestniczyć w hołdzie składanym Bogu, Panu Wszechświata. Tysiące lat temu Hiob powiedział, iż gwiazdy poranne radośnie śpiewają chórem na cześć Boga. W psalmach czytamy wiele razy o pagórkach klaszczących z radości, o rzekach, lasach, niebie i ziemi wielbiących Boga, Pana stworzenia. Cały wszechświat został stworzony po to, by być jednym wielkim instrumentem wielbiącym Boga. I ostatecznie przez całą wieczność wszechświat stworzony przez Boga będzie śpiewał pieśń sławiącą Stwórcę. Ta pieśń już rozbrzmiewa, choć my jej nie słyszymy. Człowiek także został stworzony po to, by Boga wielbić i sławić, ale poprzez upadek w grzech, jak gdyby wypadł z chóru wielbiących Pana. Ten ogromny wszechświat jest wielkim instrumentem w Bożych rękach. Śpiew ptaków, ćwierkanie świerszczy, kumkanie żab to tylko niektóre piękne głosy, które jesteśmy w stanie dosłyszeć. Człowiek może dostroić swój głos do tonu stworzenia wielbiącego Pana jedynie wtedy, gdy przyjmie dar zbawienia oferowany mu przez Jezusa Chrystusa. Wtedy na powrót zajmuje należne mu miejsce i jest w stanie wielbić Boga, swego Stwórcę i Zbawiciela. Ostatnie pytanie, jakie chcemy sobie dzisiaj postawić, brzmi: dlaczego mamy wielbić Boga? Po pierwsze i przede wszystkim powinniśmy Go wielbić za Jego wielką do nas miłość, za to, że powołał nas do życia i obdarzył zdolnością odwzajemniania Jego miłości. Osoba, która potrafi przyjmować miłość i obdarzać miłością, jest istotą szczęśliwą. Dawid był człowiekiem całym sercem kochającym Pana. Gdy sprowadzał do Jerozolimy Arkę Pańską, cieszył się, śpiewał i tańczył. I na ten widok jego żona, Michal, wzgardziła nim, jak czytamy w Biblii, gdyż uważała, że ośmieszył się on jako król przed ludem. Dawid nie dbał o swą królewską godność. Czym ona była w porównaniu z godnością Pana, żywego Boga? Dawid miłował Boga i całym swoim jestestwem wyrażał przed nim swoją radość, swoje oddanie. Miłował Boga bardziej niż kogokolwiek, bardziej niż swoją żonę, bardziej niż swoją pozycję, swoją godność. Czy tak jest i w naszym przypadku? Czy kochamy Boga? Czy nasza miłość do Boga jest najsilniejszym uczuciem decydującym o tym, jak żyjemy, o czym myślimy, do czego dążymy? Pewien młody chłopak napisał do dziewczyny list: dla ciebie gotów byłbym się wspiąć na najwyższą górę. Mógłbym przepłynąć najbardziej rwącą rzekę. Mógłbym przemierzyć gorące piaski pustyni, by się z tobą spotkać. A pod spodem dopisał postscriptum: jeśli w sobotę wieczorem nie będzie padać, przyjadę. Ta anegdota może wydawać się nam bardzo zabawna, ale niestety nasze życie wiary często naprawdę wygląda właśnie tak. Nasze deklaracje miłości do Boga są zwykłym pustosłowiem. Nie znajdują pokrycia w życiu na co dzień. Nasze wielbienie Boga jest często karykaturalne, albo czysto obrzędowe, albo sztuczne, wymuszone, albo po prostu żadne. Drogi przyjacielu, czy kochasz Boga? Czy pragniesz Go wielbić swoim życiem? Pamiętaj, wielbienie Boga bez miłości jest jak tęcza bez kolorów, jak kwiat bez zapachu, jak zimny, pozbawiony ciepła płomień. Tylko gdy naprawdę pokochamy Boga, potrafimy odwzajemnić Jego miłość. Jesteśmy w stanie Go wielbić, chwalić i wywyższać. Pewien dojrzały chrześcijanin powiedział: kocham Boga, ponieważ znam Go, ponieważ doświadczam Jego dobroci, Jego miłości. Uwielbiam Go, bo nie mogę Go nie uwielbiać. On jest przecież moim ukochanym Zbawicielem i Panem. Czy dla nas Bóg jest najbliższą nam, najbardziej ukochaną osobą? Czy pozwalamy, by rozwijała się bliska, serdeczna więź pomiędzy Nim, kochającym nas Panem, i nami, potrzebującymi miłości, przebaczenia i oczyszczenia grzesznikami? Gdy czytamy Księgę Apokalipsy, gdzie znajdujemy wizję nieba, darowaną przez Boga apostołowi Janowi, zauważamy jedną uderzającą rzecz. Wszystkie osoby, wszystkie postaci znajdujące się przed obliczem Boga oddają Mu chwałę, zginając kolana, pochylając głowy lub padając twarzą ku ziemi. Wszyscy, którzy znajdują się w bliskiej obecności Boga, korzą się przed Nim, przed Jego majestatem, Jego mocą i świętością. Czy my znamy żywego Boga? Czy naprawdę pragniemy żyć blisko Niego, w Jego obecności, każdego dnia? Czy naszą postawą, naszymi słowami, czynami, naszymi myślami oddajemy cześć Panu, świętemu Bogu? Nie jest tu istotna postawa naszego ciała. Czy wznosimy ku Bogu ręce, czy zginamy, modląc się, kolana, czy padamy przed Nim na twarz, czy też siedzimy, a może leżymy? Nie ma to znaczenia. Victor Hugo powiedział kiedyś, że ważne jest to, czy nasze dusze są na kolanach. Tak, Bóg patrzy w serce i widzi, czy w naszym sercu jest pokora, szczerość, pragnienie wielbienia Pana, odwzajemniania Jego miłości. Gdy Saulowi, późniejszemu apostołowi Pawłowi, w drodze do Damaszku ukazał się Jezus, Paweł upadł przed Nim i leżał w prochu ziemi. Pan Jezus przemówił wtedy do Saula: podnieś się, powstań i idź. Gdy apostoł Jan miał na wyspie Patmos widzenie zmartwychwstałego, upadł jak nieżywy u jego stóp. Chrystus podał mu swoją prawicę i powiedział: nie lękaj się. Każdy z nas, upadłych, grzesznych stworzeń, może podnieść się z prochu ziemi, z prochu grzechu i śmierci i uchwycić się dłoni Jezusa, Zbawiciela, Pana. On jest drogą do Ojca. Dzięki Niemu możemy powrócić do właściwej relacji, do bliskiej więzi z naszym Stwórcą. Jezus przywraca nam naszą godność, naszą tożsamość Bożych dzieci. Obdarza nas spokojem, radością, tak że na powrót możemy śpiewać Bogu pieśń chwały, pieśń uwielbienia i czci. Alleluja! Chwalcie Boga w Jego świątyni. Chwalcie Go na wyniosłym Jego nieboskłonie. Chwalcie Go za potężne Jego czyny. Chwalcie Go za wielką Jego potęgę. Pieśń uwielbienia dla Pana zaśpiewa kiedyś całe stworzenie. Każdy człowiek, każdy anioł, każdy ptak, wszystko co żyje, zaśpiewa nadchodzącemu Panu pieśń uwielbienia, pieśń chwały i czci. A teraz, w oczekiwaniu na Jego nadejście, pochylmy przed Nim swoje głowy, uniżmy przed Nim swoje serca i uwielbiajmy Go naszymi ustami, naszymi czynami, całym naszym życiem.